Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Łukasz Brodzik, dobry wieczór Państwu, kłaniam się serdecznie. Jak co poniedziałek ze Strefą Młodych, audycją dla młodych o młodych z młodymi. Na dzisiaj moim Państwa gościem jest Jakub Szczepański, przewodniczący Koła Naukowego Onkologii Klinicznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
To już właściwie wieczór, nawet już późny wieczór, ale sprawy, które dziś się dzieją, również pozwalają nam na rozmowę właśnie w tematach medycznych, stąd dziś zaproszenie Jakuba do naszej audycji, żeby trochę popatrzeć na tą medycynę, na medycynę kliniczną, kosmiczną, na medycynę tu i teraz, bo koronawirus przypomniał nam wielu o tym, jak ważni są w tym czasie medycy i w ogóle dla nas, dla naszego zdrowia i życia, te osoby, które opiekują się naszym zdrowiem, a także ci, którzy przygotowują się do tego zawodu. Jakubie, przedstaw nam się, powiedz trochę o tym, który to już rok studiów, bo kierunek to jeszcze chyba cały czas jeden, czy już jakaś specjalizacja wybrana, jak to u ciebie wygląda?
Tak, ja jestem na 5. roku kierunku lekarskiego. Specjalizację w zasadzie już na tych ostatnich latach człowiek koncepcyjnie wybiera, ale zaczyna się ją realizować po stażu, który odbywa się po studiach. No ja w tym momencie też zajmuję się tutaj i Kołem Naukowym Onkologii Klinicznej i Kołem Naukowym Medycyny Kosmicznej, ale także ta onkologia poszerzona jest o taką onkologię urologiczną, więc w tych tematach działam. One mnie zajmują właśnie tutaj w Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego już 5. rok.
No właśnie, będzie czas jeszcze, żeby o tym porozmawiać, trochę wyjaśnić nam wszystkim również, czym tak naprawdę zajmujecie się wy jako studenci, ale też sama dziedzina tej nauki, o której dziś będziemy rozmawiać, ale dziś również w Zielonej Górze otworzono tymczasowy szpital, który ma służyć przede wszystkim tym, którzy chorują na COVID-19 i to tym, którzy przechodzą w sposób ciężki, również trudnych klinicznie pacjentów. Ma ten szpital przyjmować 170 łóżek, również wielu lekarzy zaangażowanych w to, żeby w tym szpitalu pracować, a także odciążać inne szpitale w województwie, jeśli chodzi o zajmowanie się tymi pacjentami. Kolegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski, szerzej szpital uniwersytecki, to jest miejsce, w którym właśnie studenci nabywają swoich pierwszych szlifów, jeśli chodzi o zawód lekarza właśnie. Jak ty jako student odbierasz te działania rządu i to przygotowanie tego szpitala w tym miejscu, jak się o tym mówi też wśród braci studenckich, wśród wykładowców, bo pewnie ten temat gdzieś się pojawia.
Oczywiście, że tak, i muszę przyznać, że z mojej perspektywy i też tego środowiska, w którym tego mojego najbliższego, z którym się obracam, decyzja o tym, żeby właśnie budowane Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przeznaczyć tymczasowo właśnie na ten szpital tymczasowy związany z COVID-em, no to była świetna decyzja i tutaj duże gratulacje i też brawa dla pana wojewody Władysława Dajczaka z tego względu, że mamy nowy, gotowy, nowoczesny obiekt, a poza tym ta decyzja przyspieszyła w zasadzie jego budowę i środki rządowe, środki finansowe zamiast być przeznaczone na budowę szpitala naprawdę tymczasowego, taki, który później będzie zwinięty i nie będziemy o nim pamiętali na przykład na jakiejś hali sportowej. Choć takie potrzeby oczywiście również pandemia na nas wymusiła. No ale wracając do tego szpitala tymczasowego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, no to ta decyzja była bardzo dobra, bo po prostu budowa również potrzebnej jednostki medycznej, pediatrycznej została znacząco przyspieszona. I ten odbiór właśnie środowiska medycznego jest bardzo pozytywny, no po prostu szybciej szybciej szpital został oddany i później już jak pandemia się skończy, a widzimy, że już jesteśmy na takim etapie, w którym no, oczekujemy na szczepionkę, więc już mamy jakąś perspektywę końca tej pandemii, no a szpital pozostanie, więc te środki rządowe tutaj bardzo się przydały i również przydadzą się jakby w przyszłości, no bo tak jak mówię, szpital został szybciej oddany, więc mali pacjenci będą mogli zacząć szybciej się tam leczyć, więc no, decyzja pana wojewody bardzo trafiona i bardzo słuszna, żeby w tym miejscu ten szpital tymczasowy w województwie lubuskim otworzyć.
Zwłaszcza, że szpital to nie tylko mury, ale także sprzęt, który tam się pojawił. Nawet słyszeliśmy, że pojawił się tam już specjalistyczny tomograf, czy wiele innych specjalistycznych urządzeń, które mają pozostać w województwie. To wzmocnienie służby medycznej w no, takim województwie, które nie jest ani najliczniejsze, ani najbogatsze, ani też bardzo mocno i dobrze wyposażone w sprzęt, na którym chociażby studenci, tacy jak wy, mogą uczyć się zawodu. To będzie właśnie tak to też odbieracie? Czy jeszcze duże potrzeby są przed naszym województwem?
Ja muszę przyznać, zaczynając od tego tomografu wspomnianego, no, ta diagnostyka obrazowa jest niezwykle ważna w dzisiejszej medycynie. Oczywiście nas, jesteśmy bardzo wdzięczni, wykładowcy uczą, że podstawa to jest wywiad z pacjentem szczegółowy, badanie pacjenta i później te wszystkie nowoczesne technologie, to znaczy właśnie technologie z zakresu obrazowania, badania biochemiczne, ale no cieszę, oczywiście, że cieszę, że to wyposażenie napływa, że jest coraz lepsze, coraz nowocześniejsze. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka to będzie bardzo nowoczesny szpital, z czego no, cieszymy się i my od strony studenckiej, że będzie możliwość uczenia się w takim miejscu, ale no także cieszymy się jako przyszli lekarze, że pacjenci w województwie lubuskim będą mieli taką jednostkę, no mali pacjenci, bo to będzie szpital pediatryczny, więc bardzo dobrze, ale też widzimy, że szpital uniwersytecki jako taki się rozwija, remontuje, to jest na pewno dobre i na pewno cieszy, ale tak jak pan redaktor powiedział, no nasze województwo ma pewną swoją też specyfikę. Oczywiście możemy patrzeć na to w ten sposób, że województwo jest małe, że region jest mały, mieszkańców jest mało w stosunku do innych regionów. Ta gęstość zaludnienia nie jest też duża, odległości między miastami są duże natomiast, ale to trzeba też patrzeć jako, znaczy szukać w tym mocnych stron i to inwestowanie w ochronę zdrowia, to, że jest kolegium medicum właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim, jest szpital uniwersytecki, są inne przecież też dobre szpitale, tak jak na przykład szpital w Nowej Soli, to wszystko powinno być budowane w oparciu o jakąś strategię, o to, w czym jesteśmy mocni. Na przykład w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze jest naprawdę wspaniała kadra zajmująca się onkologiem. Ja tutaj wymienię tylko kilku profesorów, ale na przykład profesor Dawid Murawa, profesor Golusiński, profesor Maciej Salagierski, doktor Marek Szwyd. To są naprawdę wybitni eksperci w zakresie onkologii. I ja już od dłuższego czasu mówię, że w tym zakresie powinien się też specjalizować nasz szpital uniwersytecki, bo ja sądzę, że tutaj po tym, co też widzę i na przestrzeni kraju, jest potencjał do stworzenia takiego, no nie przecież niedużego, ale bardzo nowoczesnego, bardzo specjalistycznego ośrodka onkologicznego, który będzie się opierał zarówno leczenie pacjentów, ale również badania naukowe w oparciu o kolegium medicum. Więc trzeba szukać tego potencjału w tym, co jest i też mieć te otwarte umysły, bo jeszcze tylko kończąc powiem, że budowa tego szpitala tymczasowego pokazała, że współdziałanie tutaj władzy rządowej w osobie pana wojewody Władysława Dajczaka, ale też władzą właśnie samorządową, panią marszałek województwa, dało szybki i dobry efekt. I ja
miesiąc czasu trwało tak naprawdę cała inwestycja, gdzie jak widzimy i słyszymy, Centrum Zdrowia Matki i Dziecka miało być oddane dopiero w kwietniu przyszłego roku. Tą inwestycję udało się przyspieszyć. No, sytuacja kryzysowa czasem powoduje, że pewne sprawy da się zrobić szybciej, no mimo trudności, mimo jakichś przykrych spraw, ale jednak to też napawia nas nadzieją, że może to spowodować, że szybciej i łatwiej będziemy leczeni w przyszłości.
Ja tak, dokładnie tak i też musimy pamiętać o tym, że medycyna, nasze zdrowie nie jest ani Platformy Obywatelskiej, ani Prawa i Sprawiedliwości, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy jakiejkolwiek innej partii. Kiedy trafia człowiek do szpitala, to jest chory i oczekuje pomocy i właśnie ta budowa szpitala tymczasowego w Zielonej Górze pokazała, jak ponadpartyjnie można skutecznie działać i ja naprawdę mam nadzieję, że to też będzie taki wyznacznik na przyszłość, jak w obszarach ochrony zdrowia powinniśmy współdziałać, szczególnie właśnie, kiedy mamy mały, no niezbyt zamożny region i powinniśmy wykorzystać ten potencjał właśnie wspólnie.
To właśnie o tym wykorzystywaniu potencjału i o lubuskiej również onkologii, o której już wspomniałeś, ale także o wyzwaniach stojących przed medycyną lubuską, przed młodymi ludźmi, którzy tutaj studiują, tutaj może zostaną w naszym województwie. Porozmawiamy sobie w kolejnej części naszej audycji. Zapraszamy na chwilę muzyki.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
W dzisiejszej strefie młodych przypomnę tylko Jakub Szczepański, Koło Naukowe Onkologii Klinicznej i Medycyny Kosmicznej, Kolegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski. Wracamy po przerwie do tematu onkologii. Za nami lubuski dzień onkologii. W naszym województwie, zapewne jak i w całym kraju, bardzo wiele czasu chyba trzeba jednak poświęcić edukacji dotyczącej nowotworów. Chyba z taką ideą ten dzień był organizowany przez was. Mimo pandemii udało się go przeprowadzić.
Na całe szczęście udało się go przeprowadzić mimo pandemii, ponieważ choroby onkologiczne no są niezwykłym wyzwaniem współczesności, współczesnej medycyny, ale też w moim odczuciu nas wszystkich obywateli. Dlaczego? Ponieważ nowotwór wcześniej wykryty sprawia, że lekarz ma poszerzone możliwości terapeutyczne. To jest naprawdę bardzo ważne. Kiedy ta edukacja onkologiczna zawodzi, kiedy w zasadzie jej nie ma. No, proszę sobie przypomnieć, w szkole uczyliśmy się wielu różnych rzeczy. Ja pamiętam, jak się uczyłem, co zawsze powtarzam w rozmowach o mszakach i paprotnikach. No, muszę stwierdzić, że do tej pory nie przydała mi się wiedza o mszakach i paprotnikach. Natomiast jestem przekonany, że gdyby w szkole, na lekcjach biologii, czy na lekcjach przyrody, na tych wcześniejszych etapach edukacji były prowadzone przynajmniej 2-3 lekcje z zakresu właśnie profilaktyki onkologicznej, to miałoby to ogromne, pozytywne przełożenie później na wykrywanie chorób nowotworowych, bo im szybciej one są wykryte, tak jak powiedziałem, to leczenie może być skuteczniejsze. I tak, Lubuski Dzień Onkologii miał takie zadanie. W zeszłym roku akademickim z moją przyjaciółką Karyną Topczyłko, przewodniczącą Koła Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, zorganizowaliśmy wydarzenie Pierwszy Wielki Bieg Pokonać Raka. Pierwszy Lubuski Dzień Onkologii miał być kontynuacją, miał być właśnie również bieg, miał być mecz charytatywny, miały być sesje wykładowe. No niestety wybuchła pandemia i bardzo zależało nam na tym, żeby mimo wszystko zrealizować to potrzebne społecznie wydarzenie. Zorganizowaliśmy je online. Mieliśmy naprawdę wybitnych specjalistów, właśnie pan profesor Murawa, pan profesor Stalagierski, wybitny genetyk kliniczny, pan profesor Tomasz Kuzarski, był również pan doktor Marek Świec, ordynator oddziału onkologii klinicznej tutaj w Szpitalu Uniwersyteckim. I oni wszyscy przekazali naprawdę cenne i praktyczne informacje z zakresu onkologii. Oglądalność nas naprawdę cieszyła i to jest zainteresowanie, które było tym wydarzeniem, i to też motywuje nas do zorganizowania kolejnej edycji właśnie w 2021 roku. Już mam nadzieję, że w warunkach popandemicznych.
Zostańmy na chwilę przy onkologii. Ja patrzę sobie na raport o właśnie nowotworach w województwie łódzkim oraz lubuskim. Zagrożenie życia kobiety z powodu raka piersi systematycznie zwiększa się od początku lat 2000. Poziom umieralności kobiet ogółem z powodu raka piersi jest najwyższa na Śląskie, w województwie kujawsko-pomorskim, a w przypadku kobiet w wieku 25-64 do 64 roku w kolejnych województwach. Natomiast w lubuskim i śląskim jest najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o nowotwór szyjki macicy. W ostatnich latach stanowią największy problem w naszym województwie. O 1/4 zwiększyła się umieralność mężczyzn z powodu raka prostaty. Wiele takich badań pokazuje, że chorujemy na nowotwory. To przy okazji naszej audycji może na taką krótką pokusimy się edukację. Czym jest nowotwór i w jakich stanach, sprawach możemy na siebie spojrzeć pod kątem tego, czy my możemy mieć jakieś objawy, czy to w ogóle da się stwierdzić objawami, czy trzeba jakoś systematycznie się badać, na co powinni zwrócić uwagę mężczyźni, na co kobiety. No, tych spraw onkologicznych jest chyba tak dużo, że ciężko je zmieścić w czasie jednej audycji, ale może jakieś chociaż wskazówki do tego, żebyśmy my, również lubuszanie w różnym wieku, mogli no tak wcześnie skorzystać też z tego, żeby nie na ostatnią chwilę przyjść do lekarza i dowiedzieć się, że no bo ta choroba jest jednak trudną chorobą. Za chwilę o tym jeszcze, ale o te wskazówki najpierw chciałem cię poprosić.
Tak, tutaj pan redaktor rozpoczął bardzo szeroki temat, ponieważ choroby nowotworowe to jest bardzo szeroka kategoria różnych właśnie chorób nowotworowych. I takie kluczowe informacje, które wydaje mi się w moim poczuciu powinienem przekazać podczas tej rozmowy, to tak jak pan redaktor powiedział tutaj o raku szyjki macicy, jak pan redaktor powiedział o nowotworach piersi. Szanowne panie, po prostu trzeba robić cytologię, po prostu trzeba robić mammografię i również trzeba zrobić sobie badanie genetyczne BRCA1, BRCA2.
W jakim wieku trzeba o tym pamiętać? Już można zaczynać te badania?
Badania w zakresie cytologii, ale również mammografii. Przecież w Polsce jest prowadzony program tego dotyczący. Przychodzą do kobiet listownie w zaproszeniach, więc problem polega na tym, że często panie po prostu ignorują te zaproszenia. Jeżeli chodzi o cytologię, no można tak naprawdę zacząć we wczesnym wieku, czyli chodzi mi już o taki wiek, powiedzmy, nastoletni. Ale nie mówię tu o 12-latce, mówię tutaj raczej o 18-latce. Tutaj również te badania mammograficzne i to dotyczy oczywiście wszystkich kobiet, ale szczególnie powinny na to zwrócić uwagę również kobiety, które mają obciążenia genetyczne w rodzinie. To znaczy, kiedy mama miała na przykład, czy babcia, nowotwór piersi, więc tak jak mówię, mammografia, cytologia, jeżeli chodzi tutaj o panów, no to ja naprawdę zachęcam do zrobienia również badania genetycznego w kierunku CHECK2. I to jeszcze raz powiem, badania genetycznego w kierunku CHECK2. Szanowni panowie, jak zrobicie sobie takie badanie, to będziecie wiedzieli, czy jesteście obciążeni genetycznie na przykład rakiem jelita grubego. Jeżeli będziecie wiedzieli, szanowni panowie, że jesteście obciążeni rakiem jelita grubego po wykonaniu badania CHECK2, będziecie mieli świadomość, że po 40 roku życia trzeba sobie robić kontrolną kolonoskopię. Generalnie trzeba robić sobie kontrolną kolonoskopię po 50 roku życia, ale kiedy jest się obciążonym genetycznie, no trzeba szczególnie zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o tutaj nowotwór prostaty, jeszcze panie redaktorze, tylko dokończę. No oczywiście takie badanie przesiewowe PSA tutaj trzeba wykonać, ale również pójść do urologa na badanie kontrolne. No to ja tutaj powiem, że no warto byłoby po 40 roku życia pójść na takie badania również do urologa. Więc to są takie podstawowe informacje, ale myślę, że szczególnie ważne. Czyli mówię, badania genetyczne u pań, mammografia, cytologia. No i oczywiście no, trzeba robić rentgen klatki piersiowej, ograniczać palenie papierosów. No wszyscy to wie, te akurat rzeczy, jeżeli chodzi o papierosy, to przecież wiemy, ale niestety różnie z tym bywa w Polsce.
No właśnie chciałem zapytać jeszcze o Jakubie, ciebie o to też brzmi to tak bardzo specjalistycznie, cytologia, mammografia, oczywiście wszyscy no, powinniśmy wiedzieć, jak to wygląda, zapewne, ale nie zawsze tak jest, czy badanie genetyczne, a trzeba chyba przypomnieć naszym też słuchaczom, że z jednej strony, i o tym chciałem wspomnieć na samym początku również, że nowotwór nam kojarzy się często też z pewnego rodzaju wyrokiem. Mam nowotwór, wyrok śmierci, wyrok ciężkiego, nie wiem, ciężkiej choroby lub jakiejś operacji, chemii. Wielu z nas to słyszy naokoło i to nas może w pewien sposób przerażać, więc może to jest też sposób na to, żeby uniknąć tego wyroku i po prostu nie iść, nie próbować, nie myśleć o tym. No a to się może niestety źle skończyć dla takiej osoby. A z drugiej strony, mimo że te badania brzmią tak dość enigmatycznie, czy kojarzy nam się z jakąś inwazją w organizm, to często są to badania, które tak naprawdę są badaniami dość prostymi, szybkimi, które może zlecić po prostu nasz lekarz w podstawowej opiece zdrowotnej. Czy nie tak jest?
Oczywiście, że tak jest, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o cytologię, to jest to po prostu kwestia wymazu. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące badań genetycznych, jest to po prostu pobranie krwi. Jeżeli chodzi o kwestie mamografii, jest to zrobienie no tak naprawdę badania obrazowego piersi. Tak więc są to badania w zasadzie inwazyjne. Czy no, jeżeli ktoś uzna pobieranie krwi za badanie inwazyjne, no to inna kwestia. Natomiast no, są to badania bezpieczne, które warto wykonać, a sposób myślenia taki...
Czy się słyszymy?
Nie dotknie, albo nie będziemy o tym...
Proszę powtórzyć. Sposób myślenia, proszę powtórzyć.
Sposób myślenia, w którym wyobrażamy sobie, że będziemy się badać, bądź nie będziemy myśleć o danym problemie, cokolwiek rozwiąże, lecz, albo nas zabezpieczy przed czymś, no jest najoględniej i delikatniej mówiąc niemądry, bo to tak nie działa, no bo w ten sposób nie działa. Natomiast wcześniej wykryty nowotwór, no tak jak już mówiłem wcześniej, daje duże możliwości terapeutyczne lekarzowi i daje nam przede wszystkim dużą szansę powrotu do zdrowia. Natomiast jeżeli my sobie tych badań nie zrobimy, chciałbym to teraz Państwu uświadomić, jeżeli sobie tych badań nie zrobimy i wcześniej nie wykryjemy choroby nowotworowej, to możemy zgłosić się do lekarza wtedy, kiedy nowotwór będzie rozsiany. Czyli nie będziemy mieli guza nowotworowego w jednym miejscu, ale będziemy mieli na przykład w kilku miejscach organizmu.
Tak zwane przerzuty to są, tak?
Tak. I to jest wtedy bardzo poważna onkologicznie sytuacja i bardzo trudna terapeutycznie. I o to chodzi, żeby zdążyć z diagnozą przed rozsianiem się nowotworu, przed przerzutami.
No, tego tematu nie wyczerpiemy, tak jak wspomniałem, na tej jednej audycji, ale jeszcze wasze działania nie zamykają się, jeśli chodzi o ten jeden dzień w roku, Lubuski Dzień Onkologii. Czy województwo lubuskie ma jakiś program walki z onkologią? O tym, myślę, warto przypomnieć i porozmawiać również na naszej antenie.
Tak, panie redaktorze, muszę przyznać, że są realizowane programy, na przykład jak program profilaktyki nowotworów głowy i szyi, jeden z takich programów. Natomiast w mojej ocenie, i to też o to też wnioskowało Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej w tym roku na czynniku województwa lubuskiego, ja reprezentowałem wtedy Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej, wnioskowało o stworzenie kompleksowego programu, który dotyczyłby zarówno profilaktyki onkologicznej, czyli tej edukacji pacjentów, jak i wsparcia badań naukowych, a także wychodził z propozycją wypracowania strategii dla województwa lubuskiego na ten rozwój właśnie badawczo-kliniczno-edukacyjny. To jest bardzo istotne, ponieważ my często niestety zapominamy o tym, że najlepiej działają pewne systemy, kiedy działają kompleksowo, kiedy mamy połączoną edukację, badania naukowe i właśnie kierunek, w którym zmierzamy. My zaproponowaliśmy sejmikowi województwa lubuskiego szereg zadań edukacyjnych, jak na przykład informator onkologiczny. Panie redaktorze, to są pytania, które pan mi dzisiaj zadawał, a ten informator wziąłby pan, wzięliby pańscy rodzice, pańska rodzina czy przyjaciele i na jednej stronie byłby opisany jeden nowotwór. Kolejna strona, kolejny nowotwór. 10 najpopularniejszych nowotworów w Polsce. I tam byłyby podstawowe informacje, jakie są objawy, jakie jest leczenie. Osobny rozdział sprofilowany dla województwa lubuskiego, gdzie się zgłosić, jak wygląda leczenie. Zaproponowaliśmy.
Mówi pan my, czyli kto? Kto zaproponował to?
Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej. Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej.
Czyli studenci, profesorowie, kto wchodzi w skład? Przypomnijmy.
I jedno i drugie. Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej to stowarzyszenie, które zrzesza ludzi zajmujących się badaniami właśnie nad przebywaniem człowieka w przestrzeni kosmicznej, ale również są prowadzone badania związane z komórkami nowotworowymi. Przecież prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej jest dziekan Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pani profesor Agnieszka Ziółkowska, ale także przedsiębiorcy wspierają PTMK, jak na przykład członek zarządu głównego, pan Jarosław Nieradka. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o kilku innych zadaniach, dużo krócej. Tam było również zadanie Lubuski Dzień Onkologii, czyli to, o czym rozmawialiśmy, żeby to wesprzeć również finansowo, żeby ten zasięg był większy. Seminaria edukacyjne z zakresu chorób nowotworowych dla uczniów szkół średnich. Panie redaktorze, nowotwór jądra to jest nowotwór młodych mężczyzn. W Polsce się o tym nie mówi. To właśnie młodzi mężczyźni my zaproponowaliśmy, żeby szli na komisję wojskową i dostali krótki informator na temat nowotworu jądra, żeby mieli edukację, żeby wiedzieli, że mają się badać raz w miesiącu pod prysznicem palpacyjnie, kiedy jest ciepła woda ten dostęp do jąder jest lepszy, żeby przebadali te jądra. Seminaria edukacyjne z zakresu najpopularniejszych chorób nowotworowych, także dla związków pracodawców, Zachodnia Izba Gospodarcza, OPZL na południu. Zdrowy, bo odważny, to co mówiłem o jądrach. Krótkie materiały audiowizualne, 3-minutowy filmik. Wpisujemy w YouTube, a widzimy podstawowe informacje o nowotworze, ale także wsparcie badań naukowych, wyposażenie laboratorium hodowli komórkowej w Kolegium Medicum. Także zakup prenumerat czasopism dla studentów Kolegium Medicum. Ten program jest, bo to jest dalej propozycja, która leży na stole. Bardzo szeroki. I proszę sobie wyobrazić, że jego roczny koszt to tylko 270 tysięcy złotych. To jest 0,054% budżetu przy założeniu, że budżet województwa to 500 milionów złotych.
Mówi pan tak, jakby się dobrze przygotował do tej sprawy i rozumiem ją, komunikował też na zarządzie województwa, przepraszam, na sejmiku województwa, gdzie również zarząd był obecny. No i z jakim entuzjazmem został przyjęty on na tymże sejmiku?
Na sejmiku był przyjęty, że tak powiem, bardzo ciepło, ale ja jestem, no widać może, czy słychać w zasadzie te emocje, z którymi o tym mówię, bo ja widzę, jak ten program jest potrzebny, a wiem, że do projektu budżetu województwa klubów bezpartyjnych samorządowych, klub Prawo i Sprawiedliwość po tym sejmiku zdecydował się złożyć taką propozycję, ale ja chcę zaznaczyć, ja wysłałem pismo do wszystkich klubów o to, żeby ten program się znalazł. Te dwa kluby, o których wspomniałem, złożyły taką propozycję i ja się dzisiaj dowiaduję, że nie znalazło się miejsce na taki program onkologiczny w budżecie województwa lubuskiego. Jest to przykre w tym momencie. Zastanawiamy się też, co dalej, no bo szczerze mówiąc nie chcielibyśmy tego odpuszczać, bo wiemy, jak jest to potrzebne, ale też widzimy, jaki jest stosunek prawdopodobnie do tej propozycji.
270 tysięcy złotych. Widzimy czasem polityków, którzy korzystają również z promocji. Może oni zrezygnując z części promocji, mogliby to poświęcić właśnie na zdrowie Lubuszan. Skoro o tym zdrowiu mówi się przy okazji różnych też tematów, jeśli chodzi o COVID-19, bo przecież COVID nie jest tylko jedyną chorobą, która nas dotyka. Są to też choroby onkologiczne. Do tego tematu wrócimy z naszym dzisiejszym gościem, bo jeszcze będziemy rozmawiać o tematach medycznych, o tematach młodych ludzi, którzy angażują się, jak widzą państwo i słyszą bardziej, bo naszego rozmówcy wprawdzie nie widać. Miejmy nadzieję, że już całkiem niedługo wrócimy właśnie do studia naszego Radia Zachód, w którym również kamery już są, czekają na gości. Oby tylko było to możliwe, gdy ta pandemia przestanie nas dotyczyć, a może to być przyczyną i skutkiem właściwie szczepień, które mają być wprowadzane w naszym kraju. O tym więcej, czy szczepienia to jest powód do radości, czy do zastanowienia, czy do przemyślenia, czy do również zastosowania na wielką skalę. O tym będziemy rozmawiać w trzeciej części naszej audycji z naszym gościem Jakubem Szczepańskim z Kolegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zapraszam na chwilę przerwy muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
I z naszej strefy młodych zrobił nam się trochę program profilaktyczny, ale właśnie może i to tak powinno być, bo jak słyszymy, nasi młodzi Lubuszanie również zaangażowani i walkę z COVID, i również w sprawy dotyczące województwa, w sprawy dotyczące ochrony zdrowia onkologicznego, bo dziś naszym gościem, przypomnę, jest Jakub Szczepański z Koła Naukowego Onkologii Klinicznej. Onkologii klinicznej, tego terminu jeszcze nie wyjaśniliśmy, Jakubie. Podpowiedz nam, czym ta dziedzina zajmuje się i co ty studiujesz tak naprawdę, jeśli chodzi o twoje zainteresowanie?
Onkologia kliniczna jest specjalnością medyczną, która zajmuje się leczeniem właśnie chorób nowotworowych, zaawansowanym leczeniem, diagnostyką. No jest to bardzo też rozwojowa dziedzina medycyny, no, z uwagi tego, jak choroby nowotworowe są teraz bezpieczne, i Koło Naukowe Onkologii Klinicznej pomaga studentom zainteresowanym tą specjalizacją już na studiach uczestniczyć w pracach klinicznego oddziału właśnie onkologii klinicznej, mieć ten kontakt z pacjentami, mieć kontakt z lekarzami, specjalistami, już od początku uczyć się, jak być dobrym onkologiem. Ale także ma ten wymiar profilaktyczny, ponieważ no, onkolodzy są bardzo mocno zaangażowani właśnie w edukację pacjentów i to, żeby pacjent wiedział, że musi się szybko zgłosić i wiedział, jakie badania ma wykonać.
No właśnie, skoro widzicie to, tak jak mówisz, już na własne oczy, to może podpowiesz też naszym słuchaczom, to co wspominaliśmy wcześniej, kojarzy nam się często z przykrą informacją, ta informacja o nowotworze. W takim razie, gdy wykryjemy go wcześniej, to z czym to się wiąże? Czy to musi być za każdym razem operacja, terapia chemiczna? W jaki sposób się te nowotwory zwalcza na tym wczesnym stadium, żeby nie doprowadzać do stadium, w którym trzeba właśnie ingerować tak mocno w nasze ciało, w nasz organizm?
Znaczy, musimy sobie jasno powiedzieć, że choroby onkologiczne to jest zawsze poważny problem medyczny. Pytanie, czy raczej walka idzie o to, jeżeli chodzi o wczesne wykrywanie, jak bardzo poważny będzie to problem, bo poważny jest zawsze. Jeżeli chodzi o metody leczenia, no to tak jak pan redaktor powiedział, tutaj mówimy o chemioterapii, mówimy także o radioterapii i mówimy tutaj o leczeniu chirurgicznym. Wczesne wykrywanie ma to do siebie, że tak jak powiedziałem w poprzedniej części, jeżeli wykryjemy nowotwór przed tym, jak da przerzuty i rozsieje się po organizmie, to jest możliwość szerokiego wachlarza właśnie terapeutycznego. Można, w zależności oczywiście od nowotworu, od jego umiejscowienia, tej lokalizacji, można zastosować radioterapię w połączeniu z chemioterapią. Można pomyśleć również o właśnie chirurgicznym usunięciu danej zmiany nowotworowej i później uzupełniającym leczeniu chemioterapeutykiem. Wszystko po to, żeby usunąć daną masę guza i później te ewentualne komórki, które no, mogą tam pozostać, również kolokwialnie mówiąc, zabić i wyleczyć przez to pacjenta. Natomiast problem polega na tym, że pacjenci często zgłaszają się naprawdę zbyt późno. Zbyt późno w takim rozumieniu, że nowotwór jest już na zaawansowanym etapie i może być w wielu miejscach tego organizmu i to leczenie już jest no, bardzo trudne i też dlatego lekarze onkolodzy bardzo mocno naciskają na tą edukację, żeby pacjent po prostu zgłaszał się w momencie, w którym lekarz ma największe możliwości pomóc.
Użyłeś słowa wyleczyć. Czy z nowotworu da się ostatecznie wyleczyć i można z nim żyć tak, jakby się żyło bez nowotworu? Czy nowoczesna nauka, czy wy już studiujecie takie przypadki, które pozwalają żyć ludziom z nowotworem lub po nowotworze?
Oczywiście, że tak, panie redaktorze. No, musimy też mieć świadomość tego, że nowotwory dzielą się na nowotwory łagodne i na nowotwory złośliwe. Leczy się jedne i drugie. I oczywiście, że jest możliwość wyleczenia z choroby nowotworowej. Jest również taki wskaźnik mówiący o 5-letnim przeżyciu, w którym się obserwuje, czy na przykład usunięta zmiana nowotworowa, na przykład złośliwa, później dała nowe, czy takiej nie dała. Pacjent jest obserwowany, ale tak, właśnie o to idzie walka, żeby wyleczyć pacjenta onkologicznego i żeby mógł normalnie wrócić do funkcjonowania. I właśnie znowu wracamy do tego, o czym mówię przez cały czas, o wczesnym wykrywaniu. Bo kiedy ten nowotwór jest wykryty na wczesnym etapie, on jest stosunkowo niewielki, nie dał przerzutów, no to mamy naprawdę bardzo skuteczne metody leczenia i wyleczenia tego pacjenta. Tak, to nie możemy tego traktować w ten sposób, że nowotwór to wyrok. To nie jest wyrok. To jest choroba, którą musimy zwalczyć, ale od nas zależy też to, jakie szanse damy sobie i damy lekarzowi, żeby nam pomóc.
Rozmawiamy ze studentem Collegium Medicum, a skoro student, to i kontakt z profesorami, i kontakt ze szpitalem, kontakt również z tymi, którzy na co dzień zmagają się i tu chcą klamrą trochę spiąć ten nasz dzisiejszy program, zmagają się na co dzień z koronawirusem, a to trudne zmagania, nie pomagają nam różnego typu działania, bo jak widzimy, słyszymy, zachorowania w pewnym momencie nawet było dużo, dużo więcej niż na wiosnę tego roku, w Polsce przynajmniej, chociaż inne kraje znów zmagają się z tym. Czy jedynym lekarstwem na koronawirusa jest szczepionka według tego, co ty wiesz, może też tego, co mówi się w kręgach medycznych?
No,
powiem, a wiem, że to nie będziesz wyrocznią oczywiście, natomiast chciałbym posłuchać też...
Ja rozumiem, to jest pytanie, które od strony medycznej mogę powiedzieć w ten sposób. No, chodzi o to, żebyśmy nabrali odporności. Odporności możemy nabrać na dwa sposoby. Albo wziąć szczepionkę i szczepionka sprawi, że nabieramy tą odporność, ponieważ nasz organizm uczy się walczyć z takim wirusem. Chociaż od razu powiem, w szczepionce nie ma wirusa. Albo w drugi sposób, jeżeli nie byłoby szczepionki, no to społeczeństwo nabierałoby odporność w ten sposób, że no oczywiście by się zakażało i ci, którzy by byli ozdrowieńcami, no to mieliby tą odporność. Natomiast te badania też pokazują, że odporność po koronawirusie nie utrzymuje się zbyt długo, więc to sprawia, to wszystko nas prowadzi do tego wniosku, że szczepionka jest niezbędna, żeby wygrać z tą pandemią. No i na szczęście ta szczepionka powstała i za chwilę będziemy mieli możliwość wyszczepienia się i nabycia tej zbiorowej odporności.
No właśnie, i pytanie tylko, czy uda nam się to wszystko zrealizować tak, żebyśmy wrócili do normalności. Czeka nas to normalność? Jak ty przewidujesz to, co przed nami? Czy wrócimy w ogóle do świata bez maseczek, do świata bez lockdownów, do normalnego podróżowania po świecie? Czy świat nam się zupełnie zmieni?
Powiem w ten sposób, bo to pytanie również zahacza o taką kwestię właśnie medyczną. Wszyscy ci z nas, którzy zaszczepią się na koronawirusa, oczywiście wrócą do normalności, ponieważ będą odporni na chorobę COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Ci z nas, którzy nie zdecydują się na szczepienie w zasadzie bezpodstawnie, nie ma racjonalnych powodów, dla których mielibyśmy się nie szczepić. One nie istnieją.
Są takie teorie spiskowe, że ktoś wypuścił koronawirusa po to, żeby właśnie zarobić na szczepionce. No to też są jakieś głosy. Rozumiem, nieracjonalne.
Panie redaktorze, ja panu powiem w ten sposób. Proszę zobaczyć, jak odpowiedzialny jest ten sektor farmaceutyczny i medyczny, ponieważ kobiety w ciąży i właśnie takie noworodki, małe dzieci nie będą szczepione. Dlaczego nie będą szczepione? Ponieważ ta grupa nie była badana podczas właśnie testów klinicznych szczepionki. Wszyscy inni, poza tak małymi dziećmi i kobietami w ciąży, będą mogły się wszczepić. I to pokazuje, jak odpowiedzialny jest sektor farmaceutyczny, sektor medyczny i jak sama jest dobrze szczepionka. Szczepimy tych, na których badano szczepionkę. No te teorie spiskowe oczywiście się pojawiają, natomiast ja nie jestem w ogóle zwolennikiem teorii spiskowych, natomiast wracając jeszcze do tego świata po pandemii, no ci z nas, którzy właśnie bezpodstawnie, chciałbym to jeszcze raz podkreślić, bezpodstawnie twierdzą, że się nie szczepią, no to będą mieli no taki wybór, albo zachorują i w ten sposób nabędą odporność, ale ona jest krótkotrwała, nie daj Boże, mogłoby się to skończyć oczywiście dla takich ludzi zgonem, ale także ci ludzie będą w pewien sposób korzystać z ogólnego wyszczepienia, bo ponieważ jak się pewien procent społeczeństwa wyszczepi, no to ta transmisja wirusa no, zaniknie, tak? I nie będzie miał kto kogo zakażać, bo ludzie będą na niego odporni.
I oby tak się stało jak najszybciej, żebyśmy my ten świat, niektórzy mówią postapokaliptyczny, postcovidowy, mogli zobaczyć na własne oczy. No i żebyśmy też z tego tytułu nie mieli no, trudności związanych, nie zdążyliśmy o tym porozmawiać, ale chociażby ze studiowaniem, jak studenci medycyny radzą sobie ze studiowaniem półzdalnym, hybrydowym, czy też w czasie COVID-u, gdzie trzeba zachowywać dodatkowe środki ostrożności, ale może to jest temat na kolejną z naszych audycji. Jakub Szczepański, bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Przewodniczący Koła Naukowego Onkologii Klinicznej, również Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za te dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze. Dziękuję Państwu.
A ja zapraszam na kolejne Strefy Młodych za tydzień.
Na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.